Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa. A w studio witam naszych gości, pani mecenas Małgorzata Wasserman. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan profesor Jacek Kurzępa. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam.
Pan senator Jan Maria Jaskowski.
Szczęść Boże.
I pan witam Jan serdecznie. Józef Kasprzyk. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam Państwa.
Dodam, że wszyscy Państwo są także kandydatami do Sejmu bądź Senatu, tak jak pan senator również obecny, z list Prawa i Sprawiedliwości. A temat naszego spotkania dzisiaj to tożsamość i polski patriotyzm w Europie. Modne są ostatnio różnego rodzaju debaty. Zatem może gdyby każdy z Państwa, a myślę, że każdy z Państwa też już jest znany widzom telewizji TVN, słuchaczom Radia Maryja i pewnie troszeczkę z różnego punktu widzenia, bo pani mecenas, jak się domyślam, choć nie narzucam, sprawnego pan profesor socjologia, pan senator kojarzony z mediami przede wszystkim, no i pan Jan Józef Kasprzyk z historią, z wychowaniem, z pedagogią też młodego pokolenia. Więc może zaczniemy, pani mecenas.
Czym dla mnie jest
tożsamość i polski patriotyzm w Europie?
To jest przede wszystkim dbanie o historię, o tradycję, o kulturę, o wiarę, o to wszystko, na czym oparty jest nasz kraj, o te wszystkie wartości. Ja muszę powiedzieć tak, że ja wierzę w to głęboko, że my obronimy te wartości, bo to jak patrzymy na to, co się dzieje w Europie i na świecie, to sygnały idą bardzo niepokojące. Ja jestem głęboko przekonana, że musimy dbać o to, żeby młodzież nasza wiedziała, co nasz kraj przeszedł, w jakim jesteśmy miejscu w Europie, jak wygląda sytuacja na świecie, bo dzięki temu będzie mogła rozumieć też i po pierwsze procesy, które odbywają się obecnie, ale też kierunki na przyszłość i dlaczego pewnych rzeczy robić nie wolno, dlaczego pewne są pożądane. I to wydaje się, że to jest bardzo ważne. Ja również jestem osobą, która kształci, już bym powiedziała, starszą młodzież, dlatego że do mnie już trafiają albo studenci prawa, albo już osoby, które to prawo skończyły. I my przykładamy w naszej kancelarii bardzo dużą wagę nie tylko do kwestii prawnych, ale też do kwestii etycznych, do tego, żeby to, co robimy, żebyśmy nigdy nie musieli się wstydzić. I jakby ja zawsze ich uczę, że nie wolno uciekać się do metod, które jakby są niegodne człowieka, prawnika, katolika. I w ten sposób jakby ich wychowuję. Już troszkę tych aplikantów, już dzisiaj adwokatów jakby przeszło przez moją kancelarię, przez moje ręce. Wszyscy ci ludzie podzielali te wartości i jestem z tego bardzo dumna.
A pan profesor?
Kontynuując rozważania, które zapoczątkowała pani mecenas Wasserman, chcę powiedzieć o tym, że to nasze myślenie o patrii, myślenie o ojczyźnie, może być uprawiane rozmaicie. To znaczy, że chciałbym zachęcić telewidzów i radiosłuchaczy do takiego myślenia o patriotyzmie dnia codziennego, o naszej codziennej mitrędze dawania świadectwa miłości ojczyzny w różnych czynach, gestach i słowach. Jest również czas patriotyzmu heroicznego, tak jak kolega kandydat Kasprzycki z Okręgu Warszawskiego, przepraszam, będzie mówił pewno o doświadczeniach praktycznych, to ten patriotyzm czasu heroicznego wymaga zupełnie innych świadectw, czynów, czasami związanych również z ofiarą własnego życia. Ale powiedzmy o dwóch jeszcze innych elementach związanych z patriotyzmem. Patriotyzm sprywatyzowany, dyskretny, zamknięty bardzo często w takiej domowej, w domowym zaciszu, bo boimy się, lękamy, że ktoś nam zarzuci, że jesteśmy nadmiernie patriotyczni, że jesteśmy wręcz fundamentalni w swojej miłości ojczyzny. A myślę, że mamy prawo do takich postaw. I ostatnie dwa zdania. Skąd się to bierze? Bierze się między innymi z naszej tożsamości, świadomości tej naszej tożsamości. A wobec powyższego warto zadać pytanie, na czym kształtuje się ta nasza tożsamość? Na wierze, na kulturze i na dziedzictwie przodków. I ostatnie zdanie, gdyż jestem z ziemi lubuskiej, z okręgu 8, z ostatniej pozycji na liście, 24, jestem dumny z ziemi lubuskiej, ale jednocześnie mocno zakłopotany, bo jesteśmy na pograniczu z wielką Europą I ziemia lubuska potrzebuje postaw transparentnych, bardzo wyrazistych, dotyczących naszego polskiego dziedzictwa, naszej wiary, kultury i tradycji.
Bardzo dziękuję, pan senator.
Ja bym chciał zwrócić uwagę, nawiązując do tego, o czym mówił pan profesor Kuszępa i pani mecenas Wasserman, chciałbym zwrócić uwagę na taki element. Otóż my żyjemy w czasach tak zwanej globalizacji. I niektórym się wydaje, że w czasach globalizacji to, żeby być czy dobrym Europejczykiem, czy dobrym obywatelem, czy człowiekiem nowoczesnym, to trzeba zapomnieć o swoich korzeniach, zapomnieć o swojej tożsamości kulturowej, religijnej, narodowej i wtedy można być dobrym Europejczykiem, dobrym obywatelem świata. To jest oczywiście fałszywe stwierdzenie i trzeba podkreślić, że właśnie czasy globalizacji wymagają od tych państw, które chcą aktywnie uczestniczyć w rodzinie różnych państw, dbania o własną tożsamość. I proszę zauważyć, że wiodące kraje Unii Europejskiej dbają o tę własną tożsamość i prowadzą własne polityki historyczne. I jest to naturalne, jest to zrozumiałe. Także u nas tak zwane elity właśnie taki fałszywy mają ogląd, że my mamy zapomnieć o tej przyszłości. My jesteśmy przecież dłużnikami pokoleń, które tworzyły naszą przeszłość i dzięki którym przetrwaliśmy jako naród. I taka perspektywa stawia wyzwania nie tylko przed władzami w Polsce, a więc parlamentarzystami, rządem, który powstanie, ale przede wszystkim wymaga konsekwentnego i twórczego podtrzymywania pamięci religijnej, historycznej, kulturowej przez każdego z nas i przez polskie rodziny. Ja bym chciał w tym kontekście zacytować fragment słynnego wypowiedzi świętego Jana Pawła II, który na forum UNESCO w dniu 2 czerwca 1980 roku powiedział tak: jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenie dziejów, który wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć, a on pozostał przy życiu i pozostawał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował podczas rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród. Nie w oparciu o jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o własną kulturę, która okazała się w tym wypadku potęgą większą od tamtych potęg. Ja myślę, że te słowa świętego Jana Pawła II mogą być dla nas wskazówką i świadectwem, jak ten największy z rodu Polaków dawał świadectwo na forum UNESCO. Ja akurat reprezentuję okręg wyborczy Północnego Mazowsza, subregion Ciechanowski, to są powiaty Ciechanowski, Płoński, Mławski, Żuromiński, Przasnycki. Stamtąd jestem senatorem i muszę powiedzieć, że Północne Mazowsze to jest ziemia niezwykle patriotyczna. To są różnego rodzaju uroczystości, takie jak 11 listopada, 3 maja, 1 sierpnia, ponieważ wielu mieszkańców Północnego Mazowsza brało udział w powstaniu warszawskim i są pomniki, i są uroczystości organizowane. I to jest zbiorowy wysiłek zarówno władz samorządowych, szkół, no przede wszystkim księży i duchowieństwa, bo zazwyczaj te uroczystości są poprzedzane uroczystymi mszami świętymi, które są właśnie w intencji ojczyzny, jak również z udziałem młodzieży szkolnej, młodzieży akademickiej, bo jest w Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie i w Mławie, gdzie studenci również uczestniczą w tych wydarzeniach. I chciałbym powiedzieć, że może jeszcze będzie okazja, ale na przykład uroczystości 150-lecia powstania styczniowego. Byłem współinicjatorem uchwały Senatu, żeśmy ustanowili rok 2013 rokiem powstania styczniowego. Otóż te uroczystości, proszę sobie wyobrazić, są bardzo żywe w pamięci. To nie były odgórnie organizowane uroczystości na zasadzie, że jest rok i ktoś tam postanowił jakieś władze zorganizować, tylko w pamięci ludzi, w pamięci mieszkańców, na przykład u Nierzyża, to jak się jedzie siódemką niedaleko Ostrzegowa, między Płońskiem a Mławą, Jest cmentarz, tam jest pochowany Tomasz Kolbe, który był naczelnikiem powstania styczniowego w powiecie przasnyskim, który tamte tereny wtedy administracyjnie obejmował. I do dzisiaj w pamięci mieszkańców jest, że to był bardzo dzielny człowiek, który bił ruskich, bił właśnie, zginął w bitwie pod Rydzewem 5 maja 1863 roku. I ta pamięć do dzisiaj jest żywa. Proszę sobie wyobrazić, to jest 5 pokoleń. To nie jest, nie mówi się o tym, jak mówi się o tym,
czuję,
jakby to
panie
wczoraj
senatorze,
było.
Że pan taką kładkę przełożył w kierunku pana Jana Józefa Kasprzyka, którego też widzowie znają, pamiętają z różnego rodzaju choćby wykładów, prelekcji, ale też prowadzenia spotkań patriotycznych.
Ja od wielu lat staram się w Związku Piłsudczyków, w Związku Strzeleckim uprawiać tę politykę historyczną, o której tutaj też pan senator wspomniał, z młodymi ludźmi, bo to ma sens i czasami nasze działania społeczne, działania organizacji pozarządowych, można powiedzieć, że wyręczają państwo. To też nie jest sytuacja dobra. Marszałek Józef Piłsudski powiedział, że naród, który traci pamięć, przestaje być narodem. Staje się tylko zbiorowiskiem ludzi, którzy czasowo zajmują dane terytorium. Otóż w dobie globalizacji, o której pan senator Jackowski wspominał, w dobie tych czasów, w których żyjemy, mamy konieczność odbudowania dumy narodowej, odbudowania ducha narodu. Mamy w tej materii do nadrobienia prawie 70 lat, dlatego że okres PRL-u to było podawanie historii w sposób zakłamany. Natomiast okres tych 25 lat po 89 roku mamy czas, w którym dominuje ta pedagogika wstydu. Kiedy przepraszamy za fakty z naszej historii, za które przepraszać nie musimy, czy nie powinniśmy, a nie pokazujemy momentów, z których w naszej historii powinniśmy być dumni, a budowanie dumy narodowej, dumy w młodym pokoleniu, to wyzwalanie w tym pokoleniu ogromnej energii. Ogromny mecenat, jaki państwo polskie powinno ukierunkować w stronę obszaru kultury, jest mi to szczególnie też bliskie, ponieważ w rządach Prawa i Sprawiedliwości byłem doradcą i rzecznikiem ministra kultury i dziedzictwa narodowego i wtedy ta polityka historyczna właśnie była też prowadzona bardzo aktywnie, bardzo silnie, ale mecenat państwa w obszarze kultury skutkować winien dobrymi muzeami, dobrymi produkcjami filmowymi, dobrymi produkcjami teatralnymi. I nie warto żałować na to pieniędzy, bo wszyscy nasi sąsiedzi i wszystkie kraje na świecie prowadzą bardzo aktywną politykę historyczną po to właśnie, aby budować dumę z powodu, że się jest obywatelem kraju, w którym się mieszka, w tym przypadku bycia dumnym obywatelem Rzeczpospolitej. Wczoraj obchodziliśmy rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, który w jednej ze swych homilii powiedział bardzo pięknie, że Polacy są dumnym narodem, który zwykł klękać tylko przed Bogiem. I tę dumę musimy wyzwalać, ale do tego oczywiście potrzebna jest bardzo aktywna polityka historyczna prowadzona przez państwo polskie. Do tego potrzebne są mechanizmy bardzo skoordynowane, prowadzone przez wiele instytucji państwowych, przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przez Ministerstwo Obrony Narodowej, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tak żeby też reagować na sytuacje, tak jak mieliśmy w ostatnim czasie, kiedy obrażanie narodu polskiego, mówię tu o konkretnej sprawie Jana Tomasza Grossa, nie spotkało się z natychmiastową reakcją państwa polskiego, tylko prokuratura zadziałała w momencie, kiedy wpłynęło 120 parę pozwów. Tego typu sytuacje, tego typu momenty, w których lży się naród polski, winny być, krótko mówiąc, winny spotykać się z natychmiastową reakcją z urzędu. To jest też właśnie element odbudowywania dumy narodowej, odbudowywania dumy z tego, że jesteśmy Polakami, pokazywania piękna polskiej historii, tak jak wspomniałem, przez dobre muzea, przez dobre filmy, przez dobre produkcje teatralne i dbania też o wizerunek Polski poza granicami kraju. Ja pamiętam właśnie sytuację, w której miałem zaszczyt współpracować z panem ministrem świętej pamięci Tomaszem Mertą, który zginął jak ojciec pani mecenas Małgorzaty Wasserman w Smoleńsku i wtedy udało się dzięki bardzo aktywnym zabiegom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego doprowadzić do sytuacji, że na forum UNESCO nazwano konclager Auschwitz-Birkenau tak jak powinno się go nazywać, czyli były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, tak aby zakończyć te obrażające Polaków sformułowania o polskich obozach śmierci. Podaję ten przykład dlatego, że jeżeli państwo polskie działa aktywnie w tej materii, to nie jest tak, że się nie da. Da się, tylko trzeba na forum wewnętrznym i na forum międzynarodowym dbać o wizerunek Polski i dbać o to, abyśmy byli postrzegani jako dumny i poważny naród i poważne państwo.
Przysłuchuję się każdej z tych wypowiedzi. Pani mecenas mówiła o tym nierozłączności prawa i etyki, że również w kancelarii pani zwraca na to uwagę. A proszę powiedzieć pani mecenas, czy można tożsamość, czy można polski patriotyzm, może to złe słowo, bo które się kojarzy pejoratywnie, zadekretować, to znaczy umieścić w prawie tak, żeby prawo sprzyjało budowaniu tożsamości i budowaniu polskiego patriotyzmu w nas wszystkich.
To znaczy, ja myślę, że tu jest kilka aspektów. Jeden aspekt to jest taki, że oczywiście mamy przepisy karne, które mówią o tym, że prawda, kto obraża i tak dalej, podlega karze. Natomiast mnie się wydaje, że tutaj największa rola jest taka, żebyśmy po pierwsze dawali przykład, po drugie edukowali, ale ja myślę, że edukacja jest jakby ważna, ale każdy z nas powinien jakby pokazywać swoją postawą, swoim życiem, że będzie walczył o prawdę, będzie walczył o historię, będzie walczył o te wartości, które są dla niego najważniejsze i to jest ważne, bo ja muszę powiedzieć tak, powinny być przepisy, są przepisy i do tego i zarówno prawno-karne, są również cywilne, ale ja bym była za takim rozwiązaniem, że chciałabym, żeby ludzie jakby sami czuli to, żeby nie musieli być do tego jakby zmuszani przepisami czy sankcjami karnymi, tylko po prostu jakby czuli ten patriotyzm i wydaje mi się, że odwołując się do tego, co mówili tutaj moi koledzy, że to jest jakby bardzo ważna rola i państwa, i instytucji, każdego z nas, żeby to po prostu stało się jakby rzeczywistością, chociaż ja muszę powiedzieć tak, że wartości w Polsce są bardzo silne, natomiast tendencje, żeby je zniszczyć, żeby nas pozbawić tego, żeby nam to ograniczyć, są coraz silniejsze i naszą rolą jest to, abyśmy do tego nie dopuścili i abyśmy choćby na forum międzynarodowym, bo to głównie stamtąd przychodzą te powiedzmy nakazy, rozkazy czy zalecenia, żebyśmy po prostu głośno zabierali tutaj, jakby wskazywali na stanowisko, że my się z tym nie zgadzamy i żebyśmy potrafili bronić tego i jakby nie pozwalać na to, żeby to zostało wprowadzone do prawodawstwa europejskiego, bo co za tym idzie, no później przychodzi nakaz do krajów poszczególnych, aby te...
Albo się implementuje, ale też wiemy, że rząd mija się nieraz z prawdą, choćby w sprawie tej słynnej pigułki Ella One, kiedy mówi, że Komisja Europejska każe, a Komisja Europejska mówi wcale nie.
No tak, ale to już jest kwestia mówienia prawdy przez rząd, prawda? Oczywiście, że jakby właśnie ja o tym mówię, że to jest kwestia taka, że nie chcielibyśmy, żeby narzucano nam przepisami pewne rzeczy. My się z nimi nie zgadzamy, nie chcemy mieć w naszym kraju, nie chcemy mieć w naszym państwie i ja nie wiem, dlaczego rząd po pierwsze kłamie społeczeństwo, a po drugie, dlaczego dąży do tego, żeby takie rozwiązania, które są nieakceptowalne, które są szkodliwe dla zdrowia, po prostu wprowadzać.
Panie profesorze, pan z kolei mówił o tym patriotyzmie codziennym, o tych powiedzmy nawet trudnych wyborach, których dokonujemy po to, żeby ten patriotyzm zachować. Myślę, że w dużej mierze czynimy to nawet tak instynktownie, nie zastanawiając się nad tym, ale też próbuje się ten patriotyzm sprywatyzować albo ograniczyć do tylko jakichś takich uroczystości typu mecz na stadionie. Oczywiście, gdy kibice będą zbyt patriotyczni, to się nazwie ich kibolami i tak dalej. Jak tutaj nie dać się jakby tak zaszufladkować? Jak nie pozwolić na to, żeby też te wyrzeczenia, które niejednokrotnie podejmujemy, by być patriotami, one nas nie przytłamsiły, żebyśmy nie powiedzieli w pewnym momencie, no już nie chcemy tak.
Jasne. Ojcze, drodzy widzowie i radiosłuchacze, tutaj wysłuchaliście wypowiedzi każdego z nas i to jest pewien taki kolaż naszego podejścia do postrzegania patriotyzmu. I pozwólcie, że pierwsze zdanie poświęcę pewnemu paradoksowi. Paradoksowi węgierskiemu. To znaczy, że gdy przed chwilą w rozmowie z panią mecenas Wasserman rozważaliście kwestię, czy ci, którzy sprawują władzę, kłamią wobec narodu, czy też nie kłamią, to ten paradoks węgierski polega na tym, że przywołujemy Orbana jako zakałę, która grozi Rzeczypospolitej, jako pewien wzorzec dla Prawa i Sprawiedliwości, ale z drugiej strony mamy przykład lewicy węgierskiej, która słowami ówczesnego premiera stwierdziła, kłamaliśmy rano, wieczorem, wczoraj, przedwczoraj i od miesięcy. Więc mam wrażenie, że ta porównywalność perspektyw między obawą przed PiS-em a kłamstwami PO jest bardzo wyrazista. I teraz o tym patriotyzmie. Patriotyzmie, który jest, powiedziałbym, bardzo często dzisiaj uruchamiany przez rozmaite browary, przez rozmaite korporacje i firmy, które zachęcają nas ku temu, żeśmy wywiesili flagi, bo nasza reprezentacja gra jakiś mecz. To wcale nie jest złe, ale jeśli poprzestajemy na tym, to jest fatalne. Dlatego też z wielką radością, Janku, odnoszę się do tego, co powiedziałeś w kwestiach doświadczania postawy patriotycznej przez młode pokolenie. Pan senator Jackowski pokazał również tradycyjne środowiska i regiony, gdzie to było zawsze. Ale ja jestem na ziemi lubuskiej, gdzie my musimy po prostu wykazywać się taką postawą. I oto przed nami są listopadowe wydarzenia, rocznica Święta Niepodległości i wiele środowisk na ziemi lubuskiej, przykładem właśnie waszych regionów, tam skąd przybywacie, robimy tydzień patriotyczny. Ale kto jest w pierwszym szeregu? Młode pokolenie. Harcerze, strzelcy, piłsudczycy, rozmaite grupy rekonstrukcyjne. To są bardzo dobre przejawy ożywiania postawy patriotycznej przez naszych rodaków. I teraz ostatnie zdanie, żeby nie zabierać głosu również i szanownym współuczestnikom spotkania. Ja chciałbym powiedzieć, że przed nami jest bardzo istotne wyzwanie dotyczące naszego patriotyzmu. To jest akt wyborczy. Tylko tyle, że jeśli my pójdziemy do urny i pójdziemy w sposób nieprzygotowany, nieświadomi tego, kogo wybieramy i dlaczego ich wybieramy, to myślę, że to słabo prognozuje, jeśli chodzi o ten nasz świadomy patriotyzm. My musimy wybierać wartości i ludzi, którzy te wartości reprezentują, a nie wybierać byle jak. Polska nie może być byle jaka. Patriotyzm nie może być byle jakim.
Bo takie codzienne wybory, których dokonujemy, kupujemy na przykład jakiś mebel do pokoju, no to zastanawiamy się, z jakiego sklepu, zastanawiamy się, w jakim kolorze, z jakiego materiału powinien być wykonany, tak? Czy będzie nam pasował do reszty, ile kosztuje, czy nas na to stać i tak dalej, i tak dalej. Po prostu podejmujemy szereg racjonalnych decyzji, tak, które później skutkują w naszym życiu, na przykład zawartością portfela większą bądź mniejszą. A czy tak możemy po prostu z marszu sobie pójść na wybory, nie interesując się tak naprawdę, obserwując tylko jakąś jedną, drugą debatę, lepszą, gorszą, kierując się jakimś spotem wyborczym, czy czymś takim?
Ojciec, pozwoli, że ja jako pierwszy, bo każdy z nas ma tę potrzebę wypowiedzenia, ale pozwolę sobie powiedzieć w ten sposób. Telewizja Trwam, Radio Maria czyni to, co czyni, czyli zaprasza nas, żebyśmy mogli przedstawić się naszym wyborcom nie dlatego, że nas tak bardzo kochacie, tylko dlatego, że pracujecie bardzo wyraźnie nad świadomością Polaków. Nad tym, że szanowni widzowie i radiosłuchacze, musicie świadomie wybierać, ale jeśli nie będziecie wiedzieć, z czym my do was przyjdziemy, to nie możemy mieć do was pretensji, tylko przede wszystkim do siebie. Zatem nasza obecność tutaj jest w obopólnym interesie. Nas jako kandydatów, bo chcemy o sobie powiedzieć, i was, bo musicie wiedzieć, kto do was przychodzi.
I za chwilę telewidzowie też będą mieli okazję, żeby państwa o sprawy, które ich interesują, zapytać. Panie senatorze.
Ja bym tutaj, o czym mówił pan profesor Kuszępa, rzeczywiście problem jest taki, że w tych regionach Polski, gdzie nie było takich migracji, nie było traumy takiej historycznej, że przesunięcia ludzi było, czyli Małopolska, no, ściana wschodnia, tam rzeczywiście to przywiązanie do tradycji, do patriotyzmu, ono jest jakby bardziej oczywiste. Natomiast tak zwane ziemie odzyskane i północne, to były ziemie, no, które, na których odbudowywano, czy odbudowuje się tożsamość polską po II wojnie światowej. I tam przyjechali ludzie no, zza Bugu, z różnych rejonów. Zresztą moja rodzina też przez pewien okres życia mieszkałem na ziemiach odzyskanych i znam tę problematykę. I rzeczywiście tu jest duża rola państwa potrzebna, żeby państwo generowało i media, żeby generowały pozytywne wzorce patriotyzmu. Proszę zauważyć, my lubimy tam często kino amerykańskie, ale w kinie amerykańskim jest ten element flaga narodowa, wszyscy się jednoczą wokół flagi. Jest tam zawsze bardzo mocny przekaz patriotyczny i nikt się tego nie wstydzi. Bez względu na to, o czym jest film, czy to jest to sensacyjny, czy melodramat, czy jakiś inny film, ale ten przekaz i te elementy są obecne. Ja się cieszę, że w Polsce powoli zaczyna się ta świadomość budować. I wróciłbym jeszcze do tego mojego okręgu wyborczego. No proszę Państwa, jeżeli organizuje się duże uroczystości w Krasnem, z Krasnego wywodził się słynny ród krasińskich, wielu wodzów, hetmanów, biskupów, na północnym Mazowszu, to jest dzisiaj powiat przasnyski, organizuje się uroczystości z okazji 300-lecia urodzin biskupa Adama Krasińskiego, biskupa kamienieckiego, który się urodził w 1714 roku i właśnie rok temu były uroczystości z okazji 300. rocznicy jego urodzin, a był to wybitny biskup, prawie że męczennik, ale przede wszystkim współdowódca czy współlider Konfederacji Barskiej. I razem ze swoim bratem oni przewodzili Konfederacji Barskiej. I ta pamięć jest bardzo żywa. I takich elementów pozytywnych jest dużo. Ale tu jest właśnie potrzebne to, o czym mówił Jan Kasprzyk. Mianowicie ten element, żeby rząd, ministerstwo, żeby polityka historyczna była jednym z elementów, nie czymś wstydliwym, że to jest tylko zostawia się wspaniałym środowiskom. U mnie w okręgu też Piłsudczycy, muszę zapewnić, są na wszystkich uroczystościach, ze sztandarem, strzelcy, różne grupy rekonstrukcyjne, które się pojawiają. To jest niezwykle żywe, dekoracyjne. To jest takie namacalne dotknięcie munduru, jakiegoś elementu uzbrojenia, jakiegoś przedmiotu historycznego. To jest bardzo atrakcyjne i widowiskowe. I to jest wspaniałe. Zresztą wielkie inscenizacje czy bitwy pod Mławą, na które przyjeżdża 60 tysięcy ludzi, pokazujące bohaterską obronę Mławy przed wojskami hitlerowskimi. Czy chociażby rok 1920, bitwa pod Arcelinem, to jest niedaleko Płońska, czy pod Sarnową Górą, to jest niedaleko Ciechanowa. To są wspaniałe rekonstrukcje, na które przyjeżdżają ludzie z okolic i właściwie z całego kraju i po prostu jest to wspaniała lekcja historii, ale za mało jest wsparcia państwa. Przecież my do dzisiaj nie mamy Muzeum Historii Polski. Nie mamy muzeum, które jest sztandarowe, powinno być zrobione. Ten wielki projekt, który pan minister Ujazdowski w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości, dotyczący budowania tożsamości i polityki historycznej, która nie jest tylko rozgrzebywaniem przeszłości, to jest szukanie w przeszłości tego pozytywnego przekazu, co nam pomaga być w przyszłości, ale równocześnie to jest budowanie tak zwanego brandu Polski. To jest pokazywanie naszej narracji historycznej. Przecież my za chwilę się dowiemy, że jesteśmy winni za ofiary II wojny światowej, że to przez nas została wywołana II wojna światowa, pełnego rewizjonizmu i relatywizmu historycznego. Ale tego już siłami społecznymi się nie przezwycięży. Tu jest potrzebna i działalność państwa i rząd, który będzie rozumiał te potrzeby.
Więc do pana Jana Józefa Kasprzyka. Patriotyzm, o którym strona reprezentowana przez Platformę Obywatelską, przez współcześnie rządzących, mówi, że to jest patriotyzm tragedii narodowych. Niektórzy nawet mówią, żeby zrezygnować z różnego rodzaju świętowania, to głównie lewica mówi o tym, żeby zrezygnować ze świętowania tragedii, ponieważ dzisiaj powinny być różowe baloniki, czekoladowy orzeł, to taki model patriotyzmu między innymi reprezentował były prezydent Rzeczypospolitej, pan Komorowski. który, tak nawiasem mówiąc, pojawił się także w programie u wiekowego już showmana, który wcześniej flagę narodową włożył w odchody. No i do takiego człowieka idzie prezydent Rzeczypospolitej. Ten podstarzały showman już próbuje, że tak powiem, łasić się do kolejnego prezydenta, który póki co opiera się temu zaproszeniu, panie.
Znaczy, no oczywiście udział prezydenta Komorowskiego w tym programie, no to udział z gatunku tonącego, który się już nie brzytwy, ale po prostu brzydko chwytał. Natomiast, no oczywiście można uprawiać patriotyzm w wydaniu Czekoladowego Orła, przy czym to jest patriotyzm, powiedziałbym, raczej kabaretowy niż poważny. Ale nawiązując jeszcze do wypowiedzi pana profesora Kurzępy i do pana senatora Jackowskiego. Otóż istotnie są regiony, gdzie jeżeli państwo nie zadziała, to tym czynem społecznym czy aktywnością obywateli niewiele się zdziała. Obywatele często wyręczają państwo. Podam zaraz jeden przykład z Warszawy, czyli z mojego okręgu, gdzie zresztą czwartą kadencję też jestem radnym. Przykład niezwykły, mianowicie niedawno na Ochocie, z którą jestem związany od urodzenia i gdzie właśnie radnym jestem, odkryto redutę Ordona, właściwą redutę Ordona, miejsce, na którym każdy się z nas wychował, bo każdy zna wiersz Adama Mickiewicza i to jest rzecz, która tworzy nasz kod kulturowy. Okazało się, że w okresie międzywojennym źle tę redutę Ordona zlokalizowano. Teraz ponad wszelką wątpliwość po badaniach archeologicznych wiemy, że reduta Ordona mieściła się nieopodal Dworca Zachodniego przy ulicy na Bateryjce. I co się dzieje? W tym miejscu, dzięki planom zagospodarowania przestrzennego, których władze Warszawy nie chcą zmienić, za chwilę mogą zostać wybudowane apartamentowce. Pomijam już fakt, że to jest budowanie apartamentowców na kościach poległych, bo tam istotnie dokonano ekshumacji szczątków żołnierzy polskich, żołnierzy rosyjskich, którzy w tym starciu w 1831 roku zginęli. Ale jest to przecież doskonałe miejsce, gdyby taki przypadek zdarzył się w każdym innym kraju europejskim. Odkrycie w zasadzie istniejących, tylko przysypanych warstwą ziemi, nie tylko szczątków, ale fragmentów szańców, umocnień. To jest ciekawostka archeologiczna, która może przyciągnąć turystów, nie tylko z Polski. Przecież aż się prosi, żeby w tym miejscu stworzyć nie tylko miejsce pamięci narodowej, ale właśnie centrum nowoczesnej edukacji historycznej. Władze Warszawy, do których apelujemy, milczą w tej sprawie, nie podejmują rozmów z deweloperem, żeby zamienić choćby działki. Parę tygodni temu byliśmy w tym miejscu z panią Anną Marią Anders, która z Warszawy i z zagranicy kandyduje do Senatu. Pokazywaliśmy, apelowaliśmy i jest na razie odpowiedź żadna, odpowiedź zerowa ze strony władz Warszawy i prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, więc w tego typu sytuacjach państwo interweniować musi. Projekt dotyczący ziem odzyskanych, który miał być realizowany w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości, to stworzenie Muzeum Ziem Zachodnich, żeby pokazać i w oparciu o to muzeum też budować tożsamość i budować wspólnotę ludzi, którzy w wyniku migracji po II wojnie światowej znaleźli się wbrew swej woli na tych terenach. To muzeum nie powstało. Muzeum Historii Polski, o czym pan senator Jackowski wspominał, zostało oficjalnie powołane w roku 2006, ale nikt go nie odwiedzi, nikt go nie zwiedzi, bo go po prostu fizycznie nie ma. Muzeum Józefa Piłsudskiego, które miało być otwarte rok temu na stulecie czynu legionowego, nie istnieje, nie została jeszcze wbita pierwsza łopata, jak to się mówi, i koparki jeszcze na teren prac nie weszły. I jak da Bóg, a myślę, że przy korzystnym wyniku wyborów i rządach Prawa i Sprawiedliwości, które jednak kładą duży nacisk na politykę historyczną, to muzeum wreszcie powstanie. I takich przykładów jest niezmiernie dużo. Natomiast oczywiście chylić czoła należy przed organizacjami społecznymi, które wyręczają państwo, które przywróciły pamięć choćby o żołnierzach niezłomnych, wyklętych.
Tak jest.
Bo to był bardzo silny nacisk społeczny, aby o tych ludziach przypomnieć. To była oczywiście też inicjatywa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo on z tą inicjatywą ustanowienia Dnia Żołnierzy Niezłomnych wystąpił, ale samo pojęcie żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, przywracanie ich do zbiorowej pamięci, do tego krwioobiegu narodowego, to zasługa społeczników. Ale społecznicy bez wsparcia państwa niewiele dalej będą tu mogli czynić. Tu jest ogromny potencjał, ogromna energia. Musimy to wykorzystać i musimy po prostu wstać z kolan. Być patriotą to nie oznacza być cierpiętnikiem, ojciec tu wspomniał, czy nie za dużo tych tragicznych rocznic. Są rocznice triumfu i chwały. Warszawa do tej pory nie może pochwalić się pomnikiem czczącym największą wiktorię XX wieku, jakim był rok 1920 i zwycięstwo nad bolszewikami. My nie chcemy patriotyzmu traktować w kategoriach wyłącznie cierpiętniczych. Ja, organizując przez lata marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej na trasie Kraków-Kielce, ukułem takie sformułowanie, że patriotyzm nie musi być cierpieniem. Patriotyzm to też jest forma przygody z ojczyzną. I to do młodych ludzi trafia.
O patriotyzmie, jeszcze... panie senatorze, pewnie moglibyśmy długo mówić, bo to jest temat, którego tak punktowo niekoniecznie możemy go potraktować. Ale damy głos naszym telewidzom, słuchaczom. Zapraszam państwa bardzo serdecznie. Pani mecenas Małgorzata Wasserman, pan profesor Jacek Kurzępa, pan senator Jan Maria Jackowski, pan Jan Józef Kasprzyk, radny, są naszymi gośćmi dzisiaj w studio. Tożsamość i polski patriotyzm w Europie to temat spotkania. I jeżeli państwo mają pytania do naszych gości, to serdecznie zapraszamy. Również mogą to być pytania ukonkretowione w związku z ziemiami, z których państwo startujecie. Pani mecenas mówiła o Krakowie.
Województwo małopolskie.
Małopolska.
Ziemia lubuska.
Subregion Ciechanowski, północny Mazowsze.
Pan Jan Józef Kasprzyk.
Warszawa, ale to jest też lista, na którą mogą głosować Polacy mieszkający poza granicami Polski.
Bo mówimy o patriotyzmie polskim, ale też poszczególne regiony też mają swoje takie subtelne właśnie odniesienia. Numery telefonów: Polska Północna 56 657 00 11, Polska Południowa 657 00 12, dwa numery telefonów w naszej rodzinie: 536 600 300, 536 600 400. I dla zagranicy 657 00 13, 657 00 14, żebyśmy to przetrawili, żebyśmy zebrali myśli na pytania i wzięli telefon do ręki. To teraz krótka przerwa i za chwilę wracamy.
Modlitwa, którego już raz, święte misterium, święty czas. Czy z tego coś zrozumiał świat?
Które z przykazań zechciał wziąć? Nie kłam, nie kradnij, wiernym bądź. Czci ojca swego, matkę swą. Nie zabijaj, to największe zło.
Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara w sercach naszych na sztandarach. Powstańcie, dzwon Zygmunta wzywa.
Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara w sercach naszych na sztandara. Powstańcie, dzwon Zygmunta wzywa.
Mieć albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma. Pytają dzieci kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas.
A to właśnie obrazy, proszę państwa, z Marszu Niepodległości. 11 listopada czeka nas ponownie ta manifestacja z biało-czerwonymi flagami, naszymi barwami narodowymi. Bardzo proszę, Telewizja Trwam, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz zawsze, słuchamy.
Mówi Tomek z Mazowieckiego. Tak się nie raz zastanawiałem, jak to jest, że za komuny były kręcone w miarę sprawne filmy, takie jak powiedzmy no Krzyżacy, Ford nakręcił, czy Hoffman nakręcił Potop, czy pana Wołodyjowskiego, i ten sam reżyser Hoffman w tych czasach kręci jakieś tam gnioty typu Ogniem Mieczem, czy Bitwa Warszawska, czy Starą Baś, gdzie całkiem jest zafałszowane zagrożenie już w tamtych czasach prasłowiańskich Słowian przez Niemców. No i tak jeszcze z nowszych filmów, no, jeśli chodzi o filmy kręcone na Zachodzie, no to powiedzmy Anglicy kręcą jakąś tam Enigmę, gdzie najbardziej jakimś podłym i zdradliwym człowiekiem jest Polak, oczywiście. No i to tyle, bo trochę jestem zdenerwowany.
Dziękujemy panie Tomaszu, więc kwestia kinematografii i obrazu również w temacie tożsamości polskiego patriotyzmu.
Ja bym tutaj zwrócił uwagę przede wszystkim na to, co robi kinematografia rosyjska. Pamiętamy rok 1612, w którym notabene polski aktor zagrał. Film no wyraźnie antypolski, chodziło o to, jak Polacy zajęli Kreml. Ale jest cała seria filmów niemieckich, no, nasi ojcowie, nasze matki, umówiono na ten film nazi ojcowie, tak, bo to w gruncie rzeczy wybielający udział Niemców, bo to w tej chwili się mówi enigmatycznie naziści, czy cały serial filmów dotyczących Hitlera, czy II wojny światowej, gdzie Niemców przedstawia się przede wszystkim jako ofiary, a nie sprawców. I ten rewizjonizm jest. Ja się z panem Tomaszem zgadzam, że w czasach komunizmu, w czasach PRL-u była polityka historyczna. Ona była specyficzna oczywiście, ale chciałbym dwa fakty przypomnieć. Film pana Aleksandra Forda Krzyżacy, to była pierwsza superprodukcja, który wyraźnie miał ostrze antyniemieckie, ponieważ to były czasy gomułkowskie i wtedy zwracano szczególnie uwagę na problem niemiecki. I druga sprawa to, proszę sobie wyobrazić, że w 1963 roku było stulecie powstania styczniowego. I muszę powiedzieć, że jeżeli prześledzilibyśmy kalendarium obchodów tych w wolnej Polsce te 150 lat i to, co było na stulecie, to były to porównywalne wydarzenia, a kto wie, czy w niektórych regionach nawet na stulecie bardziej tego nie obchodzono. To jest paradoks, bo to były czasy PRL-u i przecież to było wystąpienie przeciwko Rosji. Tylko, że władze komunistyczne to zinterpretowały, że to było wystąpienie przeciwko Rosji pańskiej, Rosji nie burżuazyjnej, ale obcej klasowo i pozwolono. I proszę sobie wyobrazić, że na przykład w Mławie profesor Ryszard Juszkiewicz doprowadził do usypania kopca na stulecie. W 1963 roku jest kopiec powstania styczniowego. Także wracając do tych filmów, to rzeczywiście problematyka jest poważna. No proszę zauważyć, że film chociażby dotyczący tragedii smoleńskiej w ogóle nie uzyskał żadnych środków publicznych. Bardzo wiele wartościowych filmów, scenariuszy nie uzyskuje, a jakieś dziwne rzeczy, dziwne po prostu relatywizujące historię czy wykrzywiające historię uzyskują środki publiczne i na to są i po prostu ta kinematografia rzeczywiście zafałszywuje i relatywizuje obraz historyczny. To nie chodzi o to, żeby robić jakieś tylko heroiczne filmy, chociaż do chwały i do naszej historii jest się do czego odwoływać. No a chociażby postać rotmistrza Pileckiego. No przecież to jest genialny scenariusz filmowy, który mógłby wypromować Polskę również w świecie. Można by było zrobić znakomity, fantastyczny film, który pokazywałby i w sposób nowoczesny i bardzo atrakcyjną postać i niezwykły życiorys, a przy okazji kawał historii Polski.
Ale to musiałoby się opierać na polityce historycznej państwa, tak?
To prawda i uważam, że instytucja, jaką jest Polski Instytut Sztuki Filmowej, istniejąca już 10 lat, wymaga po prostu głębokiej reformy, dlatego że jest to instytucja, która wsparła film zakłamujący polską historię, czy zohydzający Polaków, jakim jest Pokłosie. Na film o Pileckim nie było pieniędzy. Ten film tak powstał też w czynie społecznym, ale przez to, że w czynie społecznym budżet jest ograniczony z natury swojej, to nie jest to superprodukcja, a superprodukcją być powinna. To nie jest tylko kwestia też budowania dumy tutaj, z tego, że jesteśmy Polakami, ale tego typu filmy powinny być produktem eksportowym, aby pokazać Europie i światu, ile Polsce zawdzięcza w roku 20, w roku 1683. Temat jakże przecież teraz aktualny, Wiktoria Wiedeńska i kwestie cywilizacyjne. Myślę, że tutaj głęboka reforma Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej to jedno z zadań, które stoi przed przyszłym ministrem kultury i dziedzictwa narodowego.
A czy patriotyzm, i to pytanie może szczególnie do pani mecenas Małgorzaty Wasserman, ponieważ straciła pani tatę w Smoleńsku podczas tego tragicznego lotu. Mija ponad 5 lat od tego zdarzenia. Decyduje się pani także kandydować. Pani tato pełnił wiele funkcji publicznych. Proszę powiedzieć, czy również Smoleńsk, wyjaśnienie tego wszystkiego, rzeczywiście rzetelne śledztwo, z którym ciągle są problemy, a nawet ono jest obrzydzane tak naprawdę dzisiaj rodakom, czy to też jest ten element patriotyzmu i jakiejś naszej tożsamości narodowej?
To znaczy, to jest to... Można powiedzieć, że przez te 5 lat rząd pokazał, że zrobi wszystko, żeby pamięć, wartości, kulturę zadeptać, bo to jest kilka aspektów. Aspekt prawny, o którym rozmawiamy i zaraz powiemy, ale też proszę popatrzeć, to jest kwestia tego, jak wspaniale zachowało się nasze społeczeństwo po 10. Przecież wszyscy pamiętamy, nasze społeczeństwo było jednością. W zasadzie wszyscy byli braćmi, siostrami, jakby czuli ból, łączyli się i z nami, z rodzinami, ale też czuli swój własny ból. Ja pamiętam te tłumy, te miliony ludzi, te znicze i to wszystko, co jakby towarzyszyło tym dramatycznym chwilom. I pamiętam też przerażenie ze strony rządzących. Pamiętacie państwo zapewne, jak bardzo szybko doszło do tego, że zaczęto nas dzielić. Ja ten moment identyfikuję bardzo mocno, to znaczy ja uznaję za ten moment, gdzie jakby władza doszła do wniosku, że już nie może dłużej tego tolerować, bo to jest dla niej niebezpieczne, to był ten moment, kiedy postanowiono przenieść krzyż, który tak naprawdę przecież pełnił wspaniałą, chwalebną rolę w tym miejscu. Był tym miejscem, które jakby, do którego ludzie wiedzieli, że podążają, jeżeli chcą oddać hołd i się pomodlić w tej konkretnej intencji. I z jakichś przyczyn ten krzyż postanowiono po prostu przenieść. I dla mnie to był bardzo wyraźny ten moment. Przecież my pamiętamy, do czego jakby oni się posunęli. No, posunęli się do tego, że podstawiali ludzi, którzy robili różne, bym powiedziała, sceny i nagrywali to i pokazywali, że to my, którzy walczymy o ten krzyż, to jesteśmy my. Ja już pomijam takie elementy, które były dramatyczne, jak przecież stała policja i straż miejska, to na własne oczy widziałam i nie reagowała na to, jak ludzie tam modlący, przychodzący oddać hołd, byli traktowani, poniżeni. To były niesamowite sceny. Pamiętacie państwo zbieranie tulipanów dla świętej pamięci Marii Kaczyńskiej? No, to są rzeczy niebywałe. I to jest kwestia jakby tej... To był taki ogromny przejaw walki z patriotyzmem dla mnie, z takim zjednoczeniem naszego społeczeństwa, narodu, i zaczęto ich po prostu bardzo dzielić. Ale proszę popatrzeć, to świadczy o tym, bo my mówimy o tym, że powstają od pewnego momentu tylko filmy i publikacje, które tak jakby nawet za PRL-u takie nie były, jak są teraz, krzywdzące, nie wiadomo dlaczego, dla nas, dla społeczeństwa. Ja odnoszę takie wrażenie, ja bym powiedziała, że wręcz graniczące z pewnością, że te działania nie są spontaniczne ani przypadkowe, one są ukierunkowane na to, aby rozbić jakby naszą tożsamość, naszą wspólnotę, a tym samym doprowadzić do tego, że jesteśmy skonfliktowani, czyli łatwiej jest w jakiś sposób z nami manipulować. I to dotyczy wszystkich aspektów, a muszę powiedzieć tak, że praca wykonana do tego, żeby ludziom ohydzić temat smoleński, to była niesamowita praca. Ja na przykład celowo wycofywałam się z pewnych tematów, żeby wiedziałam, że jest robiony celowy przesyt u społeczeństwa. I ja na przykład uważałam, że powinnam zabierać głos tylko w kwestiach najważniejszych, trudnych i prawnych. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę na fakt, że nieustannie przychodzili tak zwani eksperci, specjaliści, opowiadali niesamowite bzdury i te bzdury zaczynały funkcjonować. Jeden komentował, drugi był za, drugi był przeciw. przeciw. Przecież to nie chodziło o to, żeby cokolwiek społeczeństwu przybliżyć. Chodziło tylko o to, żeby doprowadzić społeczeństwo do takiej ściany, żeby ludzie powiedzieli, już więcej nie chcemy. W związku z tym ja na przykład celowo nigdy nie uczestniczyłam w dyskusjach, gdzie powinien być pomnik. Nie dlatego, że ja nie mam zdania swojego, bo mam bardzo konkretne, tylko dlatego, że doszłam do wniosku, że jakby ja muszę przypilnować to na przykład tej najważniejszej kwestii, czyli prawnej, czyli wyjść do społeczeństwa i powiedzieć, jeżeli tam jest jakby źle się dzieje, no to zwrócić na to uwagę. Ale tak jak mówię, bardzo często, ja przecież bardzo często obserwowałam świadome dzielenie, właśnie wywoływanie tego tematu, wywoływanie nienawiści. I to jest oczywiście, że ten temat jest, był i będzie dla nas bardzo ważny, ale on będzie dla nas bardzo ważny w aspekcie tego, że my chcemy sprawiedliwych sądów i sprawnie działających prokuratur i policji w każdej sprawie i w tej sprawie również. A ja muszę powiedzieć tak, że przez te przeszło 5 lat, nie tylko na podstawie własnego doświadczenia, ale też moich rozmów z ludźmi, którzy pracują, policja, centralne biuro antykorupcyjne, CBŚ, przecież są ludzie doświadczeni. Jednak nie słyszałam przez pierwszy rok takie zdania, gdzie oni mówili do mnie, że gdybyśmy my w śledztwie się zachowali tak, jak się zachowano w stosunku do was, to byśmy dyscyplinarnie pracę kończyli. Bo jeżeli ja nie zabezpieczę jednego, papierosa niedopalonego i nie ściągnę z niego DNA, to jest problem. A tam uznano, że nie trzeba niczego zabezpieczać, ale mało tego, to my jesteśmy jeszcze w ogóle niepoważni, że o tym mówimy. Ale to jest cała maszyna, która jest, odnoszę takie, mam wrażenie, uruchomiona przeciwko społeczeństwu polskiemu. Ona trwa. Ja muszę powiedzieć, że prowadziłam kiedyś taką rozmowę z bardzo takim zacnym gronem profesorów, którzy zresztą też są zaangażowani w tą sprawę. Ja mówię, jak to jest możliwe? Ja mówię, proszę panią, kiedyś było tak, że wszyscy wiedzieli, że telewizja kłamie, a dzisiaj duża część społeczeństwa nie może w to uwierzyć, że można ich w tak bezczelny sposób okłamywać. I stąd jest też kwestia bardzo ważna, żebyśmy jak najszerzej szli z tym uczciwym i prawdziwym przekazem. I no tu jest ogromna rola telewizji Trwam i jakby tutaj wszystkich mediów, bo ludzie już wiedzą o tym i w Polsce i na świecie, jeżeli chcą prawdy, to muszą właśnie tu sięgnąć.
I wspomniała pani o tym momencie takiego spotkania ludzi, gdzie zeszli z tego poziomu bardzo powierzchownego w głąb siebie, tak? Tak. I odnaleźli jedność, tak. Właśnie tożsamość narodową.
Znaczy, tak jest odczucie wszystkich państwa, ale ja takie mam wrażenie.
No ja wielokrotnie chodziłem przecież pod Pałac Prezydencki i to było tak, jak ojciec Piotr Andrukiewicz napisał pracę doktorską, takie zgromadzenie agoralne. To była przestrzeń, narodowe sanktuarium, krakowskie przedmieście, okolice, plac zamkowy, Starówka, gdzie ludzie się spotykali. Przecież bohaterowie, którzy zginęli pod Smoleńskiem, lecieli, żeby uczcić pamięć bohaterów, którzy zostali bestialsko w formie ludobójczej zamordowani w Katyniu. Te dwie tragedie się po prostu przenikały. Jedna wynikała z drugiej. I naród polski to czuł. Przecież to były setki tysięcy ludzi, które uczestniczyły w tych wydarzeniach.
Tu się rodzi pytanie, które skierujemy, myślę, też do naszych widzów. No, kim jest władza, która boi się jedności Polaków i tę jedność próbuje, a ten moment bardzo wyraźnie to pokazał, zburzyć. Bardzo proszę, Telewizja Trwam, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie wita ojca Dariusza i państwa, i Jerzy z Francji. Otóż szczególnie leży na sercu problem właśnie patriotyzmu. Dostrzegam, iż główną przyczyną patriotyzmu jest to uporczywe trwanie i obrona uporczywa interesów własnych tam, gdzie nie trzeba. Właściwie politycy stawiają własne interesy, doszli do dużych pieniędzy i motorem ich działania są ich sprawy osobiste, aniżeli interes wspólny narodu. I oni tym właśnie rozbijają. Co jest bardziej takie zaskakujące, że w naszym narodzie poza tym jest nie do pomyślenia i oburzające, iż prawdziwych patriotów określa się mianem szowinistów. Zdawać by się mogło, albo w najgorszym wypadku, że nie rozumieją, co to znaczy być patriotą, no ale chyba raczej po prostu ich to nie interesuje. Przecież patriota to jest człowiek, który kocha swój naród, tak jak jest, który jest świadomy, że należy do tego narodu, do wspólnego różnej kultury, ba nawet w naszym wypadku i religii, że coś nas łączy, ale nie przecenia siebie i szanuje inne narody. Patriota nigdy nie spotwarza innych narodów. My jako patrioci, nie chodzi o to, ci właściwi patrioci i inne narody szanują. I zadaję sobie często pytanie, jak jest tym patriotyzmem u niektórych naszych polityków? Komu oni służą? Przecież spotwarzanie własnego narodu jest niedopuszczalne, jest antyraz demokratyczne i nie ma nic wspólnego z patriotyzmem. To właśnie to, co się w naszym kraju dzieje. I to obelga, to jest niesamowita obelga, oszczerstwo, kiedy człowieka, który kocha właściwie naprawdę swój naród, określa się go wrogiem swego narodu. Któż to jest wrogiem swego narodu? A może spójrzmy, te różne akcje, te akcje na przykład rządzącej ekipy, nieliczenie się z głosem narodu, który manifestuje, podpisy zbiera, sprzeciwia się czemuś, przecież rządzący obowiązkiem jest służyć, a nie rozkazywać.
Panie Jerzy, postawmy kropkę, żebyśmy jeszcze jeden, drugim, mam nadzieję, telefon odebrali i też państwa proszę może o krótkie wypowiedzi. Pan Jerzy dzwoni z Francji, więc patriotyzm Polaków na emigracji. To jest jakby jeden wątek, a drugi wątek no to jest to słynne powracanie choćby w postaci artykułów medialnych, że prasa niemiecka pisze, tak? I najczęściej źle pisze o Prawie i Sprawiedliwości. Te sygnały wychodzą zawsze z Polski, tak? No bo domyślam się, że prasa niemiecka języka polskiego specjalnie nie zna, nie uczy się, ma jakiegoś korespondenta, ten korespondent ma grono znajomych i to tak, powiedzmy, sobie powraca. Ale o tym patriotyzmie z jednej strony na obczyźnie, a z drugiej strony jakby taka no, łasość na pochlebstwa ze strony obcokrajowców.
Ojcze, jeśli mogę, tak, bo bardzo mnie korci, gdyż jestem niebywale przejęty, pani Gosiu, pani wypowiedzią i nie, że ignoruję i pytanie i pana Jerzego, ale to jest zbyt ważny wątek, żebym pozwolił mu odejść. W kuluarach siedzi pani mama. Dla mnie spotkanie z panią na żywo i z pani mamą jest niebywale ważne. Ja, panie senatorze, tak jak i pan, i Janie, tak jak i ty, jak i wielu innych Polaków, przeżywaliśmy waszą osobistą tragedię tak, jak potrafimy. Zostaliśmy rzeczywiście mocno wtłoczeni przez narrację rządową w takie wyciszanie tematu. Również w czasie tej kampanii wyborczej, doskonale o tym wiecie, temat smoleński jest tak jakby nieobecny. Ale Janie, powiedziałeś o tym, że naród musi powstać z kolan. Również i w obliczu tego tematu, tej tragedii. Pani Gosiu, proszę wybaczyć, że to powiem, ale chciałbym w imieniu tych wszystkich, którym zabrakło odwagi, zabrakło tej gotowości stanięcia w ramię z wami cały czas, przeprosić. Ja myślę, że my jako rzeczywiście Polacy musimy was, wszystkie rodziny ofiar zdarzenia smoleńskiego, zamachu smoleńskiego, po prostu przeprosić za to wszystko, co robiono wokół was. Nic nas nie zwalnia z odpowiedzialności za to, że daliśmy posłuch jako naród tym wszystkim plugastwom, temu haniebnemu przemysłowi pogardy, który pod wówczas zaistniał. Być może nadchodzi czas patriotów, ale przede wszystkim nadchodzi czas prawdy.
Ja, jeśli można, ja bardzo dziękuję za te słowa, ale ja muszę powiedzieć, że jest też druga strona. To jest to, że panie profesorze, tysiące, miliony ludzi w naszym kraju nie zawiodły. na każdym etapie by ludzie byli serdeczni, przyjaźni, jakby starali się pomóc tak, jak potrafili. Ja muszę powiedzieć, jaka wielka tutaj determinacja, za którą bardzo dziękuję, i taka wytrwałość pana Jana Kasprzyka, który przecież tutaj cały czas prowadzi te marsze, zagrzewa jakby nasze serca, daje nam otuchy. Ja bardzo za to dziękuję. Przecież to jest tyle miesięcy przez taki okres czasu, ale muszę powiedzieć także, społeczeństwo polskie w dużej części nie zawodzi. To jest właśnie wspaniałe i to jest bardzo pocieszające. Jest w tym społeczeństwie bardzo duża wola prawdy, wola jakby przebicia się z tymi i chęć jakby dotarcia do prawdziwych argumentów i taka przemożna potrzeba, aby prawda zwyciężyła. Ja wszystkim ludziom przez ten okres 5 lat ja bardzo dziękuję, a spotkałam ich naprawdę bardzo wielu, bardzo wspaniałych.
Ja bym chciał dodać, że ze świętej pamięci pani ojcem miałem okazję wielokrotnie sporty uprawiać i był człowiekiem niezwykle takim, no, wysportowanym i bardzo dowcipnym, bo to była zawsze okazja też do porozmawiania. I, no i wytwarzał taką atmosferę tam, gdzieśmy te sporty uprawiali, ponieważ często się musiał spieszyć, bo były zajęcia różne, wiadomo, był człowiekiem bardzo zajętym, ale starał się o odrobinę czasu wygospodarować, żeby jednak o tym sporcie nie zapominać. A wracając do pytania pana Jerzego, bo ja rozumiem, że to też było pytanie o to, dlaczego polskie tak zwane elity polityczne nie są patriotycznie nastawione. Tu mamy, to jest w gruncie rzeczy pytanie o to, co się nazywa michnikowszczyzną, czyli realnym postkomunizmem. Napisał Rafał Ziemkiewicz całą książkę na ten temat. I to zjawisko spowodowało, że wytworzono jako obowiązujący pewien kanon bycia nowoczesnym, a zwalczano wszystkie takie właśnie patrioty, odwołanie do tradycji i do tego wszystkiego. I część ludzi świadomie tak postępuje, ale część uważa, że tak jest bardzo dobrze. Po prostu słaba formacja jakby następowała. I ważniejsze jest dla nich, co na nich napisze pewna, o nich napisze pewna gazeta, niż wyrażanie prawdy. I to jest pewien terror medialny, który jest po prostu stosowany i który na znaczną część, a mówię to jako człowiek, który zna środowisko polityczne w Polsce, na znaczną część środowiska politycznego i nie tylko. Nie tylko na środowiska polityczne, ale również na inne środowisko opiniotwórcze. Pan profesor Kurzępa mógłby potwierdzić to zjawisko w środowisku naukowym. Pani mecenas Wasserman mogłaby powiedzieć w środowisku prawniczym. I Jan mógłby powiedzieć to dokładnie w środowisku ludzi kultury, którzy ulegają temu.
Ale to trochę przypomina sytuację z Dziadów części trzeciej i z Salonu Warszawskiego, który alienuje się zupełnie od społeczeństwa. I o tym, o czym pani Małgosiu, pani była łaskawa wspomnieć, że naród zachował się wspaniale, ale ktoś w pewnym momencie próbował tę wspólnotę podzielić. Tutaj często w tego typu sytuacjach świętej pamięci Janusz Zakrzeński, z którym współpracowałem 15 lat, który też w Smoleńsku zginął, i ta moja bytność na krakowskim przedmieściu to też takie zobowiązanie w stosunku do niego, bo uczył mnie słowa. On przywoływał tą frazę mickiewiczowską, że nasz naród jest jak lawa, i wydaje mi się, że to w przypadku kontekstu również smoleńskiego się bardzo sprawdziło. Nasz naród jest jak lawa i tę skorupę władzy, aroganckiej władzy, odwołując się do telefonu pana Jerzego, bo tutaj dochodzi do bardzo ważnego zjawiska. Ta władza, która nami rządzi, osiągnęła apogeum arogancji. Wyalienowała się od społeczeństwa. Patrzy na społeczeństwo przez szyby luksusowych samochodów. A jeżeli pochyla się nad jego problemami, to pochyla się w tym wydaniu kabaretowym, jak pani premier w Pendolino. Natomiast naród przez tę skorupę pulsuje. I to tętno narodu, myślę, 25 października zabije bardzo mocno.
Bardzo króciutki jeszcze jeden głos. Mam nadzieję, uda nam się odebrać. Prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca Dariusza i zacnych gości w studio. Dzwoni Marcin z Berlina. Ja chciałbym zapytać któryś z panów, czy po wygranej przez Prawo i Sprawiedliwość wyborów istnieje taka szansa, że media w Polsce, tak zwane media państwowe, przyjmą właśnie tą rolę wychowawczą zarazem i będą prawdziwymi mediami. Bo sama telewizja Trwam, uważam, nie ma takiego przebicia jak na przykład TVN, Polsat czy TVP Info. Ja życzyłbym sobie, jako Polak mieszkający na obczyźnie, żeby po prostu słuchając telewizji polskiej właśnie otrzymywać podobne wartości, słuchać podobnych wartości, oglądać podobnych programów jak telewizja Trwam. Tyle chciałem powiedzieć. I życzę powodzenia i trzymam kciuki za wygrane wybory przez PiS.
Dziękujemy bardzo, panie Marcinie. Ja zachęcam do oglądania telewizji Trwam, bo od siły oddziaływania tego medium, zależy także od telewidzów, no i między innymi także od pana działalności w tej przestrzeni publicznej i zachęcie do oglądania nas.
Ja jednym zdaniem tylko panu odpowiem. Muszę panu powiedzieć, że to jest najbardziej opiniotwórcza stacja, jaka jest. Wszystkie inne stacje obserwują ją od rana do nocy i proszę mi uwierzyć, że tam, gdzie mogą, relacjonują, my to na własne uszy słyszymy i na własne oczy widzimy. W związku z tym oni sobie zdają sprawę z tego i bardzo baczni przyglądają się, jakie tematy tutaj są poruszane.
Ja bym dodał jeszcze, że dostałem wiele telefonów i SMS-ów od mieszkańców północnego Mazowsza, którzy się bardzo cieszyli i cieszą, więc ich wszystkich pozdrawiam oczywiście teraz, ale właśnie to pokazuje, jaka jest żywa reakcja na samą zapowiedź dzisiejszych programów. A odpowiadając panu, to ja bym powiedział tak, my mamy projekt przede wszystkim zmiany funkcjonowania telewizji publicznej, bo to jest ta telewizja, która powinna mieć, no, być z nazwy telewizją publiczną, znaczy z nazwy i z treści, a nie tylko z nazwy. I mamy cały pakiet regulacyjny dotyczący mediów i myślę, tutaj nie mamy już czasu, żeby o tym szczegółowo mówić, ale ten problem w naszym środowisku jest bardzo mocno obecny.
I pora już pożegnać się w tej części, ale po to, by zaprosić Państwa na część drugą o 21.30 w Radiu Maryja. Proponuję, by Państwo jeszcze te swoje małe ojczyzny, bo skoro mówimy o patriotyzmie, o tożsamości, to skądś Państwo wyrastacie, gdzieś wzrastaliście, gdzieś mieszkacie, żyjecie i chcecie troszczyć się o małą ojczyznę, więc bardzo
no,
proszę.
Ja mam to szczęście, że Kraków to jest miasto, które ma bardzo bogatą tradycję i kulturę.
Znane
i
w Polsce.
Znane w Polsce. To jest przede wszystkim, poza tym, że jest oczywiście pięknym miastem, to jest miasto bardzo ważne, to jest miasto akademickie i tu jest jakby duża rola kształcenia jednak przyszłych pokoleń i tego, czy po pierwsze oni będą dobrze i prawidłowo edukowani nie tylko w swoich zawodach, ale też będą jakby czuli odpowiedzialność, jaką niesie każdy zawód właśnie dla dobra wspólnego. I mam taką nadzieję, że tak właśnie będzie. Mamy tu również, bo my mamy bardzo bogaty projekt. Prawo i Sprawiedliwość w zasadzie ma całościowy plan dla Polski w zakresie również szkolnictwa i to zawodowego, średniego, jak i wyższego. Muszę powiedzieć tak, że przed nami w Krakowie też bardzo piękne wydarzenie, Światowe Dni Młodzieży. Czekamy na to, oczekujemy Ojca Świętego. Myślę, że to będzie bardzo ważne duchowe przeżycie dla wszystkich, nie tylko Krakowian, dla wszystkich w Polsce, ale też myśli na świecie.
Młodzieży całego świata, której możemy pokazać naszą piękną chrześcijańską tożsamość.
Muszę powiedzieć tak, że nie wiem, czy mogłabym się, bo już do młodzieży bym się nie mogła zaliczyć, ale myślę, że dla starszych też to będzie wspaniałe wydarzenie.
Bardzo dziękuję pani mecenas Małgorzata Wasserman. Teraz pan profesor Jacek Kurzępa.
Ojcze Dariuszu, ja chciałbym przede wszystkim podziękować telewizji Trwam i Radiu Maryja, że jako jedyny kandydat z ziemi lubuskiej jestem zapraszany do waszej stacji. Jest to dla mnie niebywały honor, ale również zobowiązanie. Zobowiązanie, że jako Lubuszanin mam szansę przedstawiać również sprawy mieszkańców regionów ziem zachodnich i północnych. I tutaj nawiązując, pani Gosiu, do Światowych Dni Młodzieży, chcę powiedzieć, że też na ziemi lubuskiej mamy przestrzeń swojej niebywałej aktywności ewangelizacyjnej. To jest przystanek Jezus, który realizuje bardzo intensywnie działania w Dolinie Woodstockowej. Ten znak gwiazda ewangelizacji jest właśnie znakiem wspólnoty świętego Tymoteusza, która odpowiada za przystanek Jezus. Pozdrawiam wszystkich współbraci.
Dziękuję bardzo. Pan senator Jan
Maria jestem Jezus. Senatorem Prawa i Sprawiedliwości z północnego Mazowsza, z subregionu ciechanowskiego i kocham północne Mazowsze i to jest naprawdę wspaniały region Polski, a ostatnio miałem okazję w sobotę oglądać wykopaliska w Płońsku, gdzie znaleziono bardzo ciekawe obiekty z epoki karolińskiej, a więc z VIII wieku, które pokazują, że może nie północne Mazowsze nie ma takiej tradycji osadniczych jak Kraków, ale w każdym razie historia toczy się tam już od kilkunastu wieków, taka dobrze udokumentowana i jest to region bardzo patriotyczny i region wspaniały. Także no, jestem emocjonalnie i życiowo związany właśnie z północnym Mazowszem.
I pan Jan Józef Kasprzyk.
Ja jestem warszawiakiem z urodzenia i służyłem dotychczas mieszkańcom Warszawy w samorządzie warszawskim. Jeżeli udałoby mi się zostać parlamentarzystą, to wiem, że wiele problemów zwykłych ludzi, które rozwiązywałem na poziomie samorządu, będzie łatwiej rozwiązywać na poziomie parlamentarnym. Deklaruję tutaj, że będę stale do dyspozycji mieszkańców Warszawy, a okręg mam największy, bo mogą też na mnie głosować rodacy mieszkający poza granicami kraju, których serdecznie zachęcam do tego, aby wracali do Polski, bo tu po 25 października nastąpi wielka zmiana, a ci, którzy już są tam mocno zakorzenieni i zostają, na nich spoczywa ogromna odpowiedzialność i zadanie, aby byli takimi, jak mówi pan prezydent Andrzej Duda, diamentowymi ambasadorami Rzeczypospolitej na świecie. Drodzy państwo, serdecznie się polecam, kandyduję z Warszawy z 12 miejsca, z listy Prawa i Sprawiedliwości i zachęcam, tak jak pani Małgorzata, pan profesor, pan senator, do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Polsce potrzebna jest dobra zmiana, sanacja.
Na pewno
damy radę.
Akt wyborczy to jest akt też patriotyczny, a zagłosują państwo tak, jaką w sobie tożsamość odnajdą. Bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.